Pamiętam taki wiersz pana. Wiersz powinien być taki, jaki jest. Pamięta pan ten tekst?
Tak, to jest, wie pan co, to muszę chyba pożyczyć. Książkę, bo pożyczysz mi książkę na chwilę. Czym mógłby być, on się nazywa. I ten wiersz, mam go przeczytać? Wiersz musi być tym, czym jest. Nie powinien udawać poematu, ani zastępcy naczelnika powiatu, ani sklepowej, która ma okres. Nie powinien wyrażać ducha czasu, ani go nie wyrażać. Nie powinien być dokumentem, ani nim nie być. Od czasu do czasu mógłby zapytać. Powinien umieć sobie wyobrazić, czym mógłby być. Gdyby nie to, czytam to.
Czy istnieje coś więcej niż wiersz, który w danym momencie czytamy?
Bym powiedział tak, ze swej strony. Mnie się zdaje, że przeszłość jest. No bo była. No, a jak była, to jest. Przyszłość, no, to z tym jest gorzej oczywiście, no ale ona będzie, wiemy o tym, że będzie jakaś przyszłość. Może nas ona nie czeka, może my jej nie doczekamy, ale ona będzie też. No tak, a między nimi dwiema wiersz. Mnie się to podoba, co pan mówi. To się pewnie zatrzyma jakąś taką, jakimiś wydłużonymi momentami skupienia na czym, ja nawet nie wiem dokładnie na czym, bo możemy być skupieni na czymś konkretnym bardzo, a napisać wiersz, który nie ma z tym skupieniem wiele wspólnego, ale ten sam fakt tego skupienia, ta koncentracja na czymś pozwala prawdopodobnie zdobyć się na taki dystans, że ten język zaczyna pracować w człowieku, bo on przecież pracuje poniekąd na własną rękę i jak usłyszymy to, co ten język robi, no to wtedy się zaczyna. Nie wiem, czy jest coś tak poważnego, żeby nie dawało się o tym pisać. Jeżeli się nie daje o tym pisać, to znaczy, że albo talentu jest za mało, albo się nie umie pisać, nawet jak talentu trochę się miewa, czy ma, to się nie potrafi o tym pisać. To myślę, że dlatego się czasem nie pisze o jakichś rzeczach. Ale co jest serio? No, jest mnóstwo rzeczy serio oczywiście, bo przecież sam dowcip to by pożerał własny ogon oczywiście i to miałoby mało sensu. Ten dowcip w ogóle może, czy uśmiech, może mieć sens i ma sens tylko dlatego, że tyle rzeczy jest serio. I człowiek jest serio, i miłość jest serio, a nawet ta radość i ten uśmiech jest serio w pewnym sensie, bo to wszystko się składa na tę jedyną rzecz, którą posiadamy, czyli na to, że żyjemy, że tak, na życie ludzkie. Więc to wszystko jest serio, ale nie może być serio, więc właściwie nic nie jest poważne tak bardzo, żeby musiało być tylko poważne, a jednocześnie samo żartowanie, to by nic byśmy z tego nie mieli. Nie mielibyśmy się od czego odbić. Muszą być te dwie ściany, od których się odbijamy jak ptak, który wpada do sali gimnastycznej czasami i się odbija od jednej ściany do drugiej, bo nie wie co robić. I my tak troszeczkę żyjemy w tej postaci.
Wydaje mi się, że jest coś niezwykłego w tym, że Piotr Sommer potrafi się z jednej strony jawnie ekscytować możliwościami wiersza, tym, jakie możliwości daje taki rodzaj tekstu, a z drugiej strony pozostawać blisko, cytując jeden z wierszy Piotra, skóry świata, cierpkiej skóry świata. To połączenie dosyć jest unikatowe. To jest takie połączenie czegoś, co sobie nazwaliśmy roboczo na tym spotkaniu właśnie czułością, wysokim kunsztem językowym, bo przecież czułość na papierze to słowa w odpowiednim szyku i w odpowiednim porządku. Bardzo mnie wzruszają postacie, które zaludniają wiersze Piotra Sommera. Cała plejada jego przyjaciół, najbliższa rodzina. Jest piękny wiersz na przykład, który Sommer napisał na urodziny żony i który jakby jest wbrew różnym romantycznym miłościom czy romantycznym wyobrażeniom miłości. Raczej mówię o takiej miłości z wyboru. Dużo czułości do ludzi, miejsc, sytuacji, które zaludniają i zamieszkują te wiersze.
Piotr ma po prostu niebywały talent do wychwytywania bardzo ulotnych wrażeń, odczuć, wspomnień, które błąkają się wokół nas i wokół rzeczy, a które są bardzo ulotne i bardzo trudne do nazwania, a które ostatecznie są najważniejsze na świecie. No i po prostu udaje mu się je złapać w wierszach. On ma niebywałe ucho na bardzo różne rejestry językowe i potrafi, jego czułość, czujność języka, wrażliwość na język jest tego wymiaru, że potrafi dosłyszeć się, nawet nie zajmując stanowiska wyraziście, że on na przykład jest przeciw temu, co się mówi. Dosłyszeć się fałszu, dosłyszeć się tego, że mówca ściemnia, że mówca coś zakrywa, że coś upraszcza, że używa jakiegoś języka, fraz, które są gotowcami, które mają swoją przeszłość, pamięć, niosą jakąś podłość ukrytą w sobie. I tak jest zła, on potrafi usłyszeć, jak mi się zdaje, nieomylnie.
On odegrał i odgrywa cały czas niesłychanie istotną rolę jako odtrutka na to takie swoiste zaczadzenie wielkimi słowami, na nominalizm taki, który jest obecny chyba w naszej kulturze mocno, ale także w literaturze. Ten nominalizm to jest jakoś zadowalanie się rzeczywistością słów bez oglądania się na to, albo z przyjęciem bardzo prostej, uproszczonej wiary, że one opisują jakąś rzeczywistość. I jemu zależy na pewnym obiektywizmie, realizmie, na prawdziwym dostępie do prawdziwego doświadczenia. On uwzględnia to, że język często stwarza nas samych, że stwarza nam nasze biografie, nasze portrety, że łudzi nas i łudzi innych i że my, sądząc, że jest inaczej, łudzimy także swoich czytelników. On to uwzględnia, ale nie rezygnuje z przekazów, które są poważne. Humor też jest na swój sposób rzeczą poważną, czy dystans, czy ironia. One też są na swój sposób poważnymi wartościami w tekście, ale obok tego tam jest jeszcze dużo, dużo więcej. Jest czas, który jest tak niezmiernie istotny. To uchodzenie czasu jest tam niebywale ważne. Jest przede wszystkim kontakt również czymś bardzo istotnym. Kontakt z chwilą, z człowiekiem, z tym, co może nas w jakiś sposób dotyczyć. To wszystko tam pracuje. Inny rodzaj pisania niż ten, który dominował długo przez taki wzorzec kamandrycki, dominował w polskiej poezji, podtrzymany potem przez skądinąd bardzo wybitnych poetów, rzecz jasna, jak Czesław Miłosz czy Zbigniew Herbert. U niego dochodzi do głosu jakaś tendencja światowa, która dość dawno się z takim połączeniem poetyckie i wysokie rozprawiła.